Tomasz Borejza. Polowanie na łabędzie. Zgodnie z opisem przedstawionym przez brytyjski tabloid Daily Mail, który słynie z tego, że za imigrantami nie przepada w ogóle, a tych z Polski opisuje ze szczególną niechęcią, wśród tysięcy przybyszów z naszego kraju, którzy po 2004 roku zawitali do Peterborough, byli i tacy, którzy zdecydowali się zamieszkać w miejscowym parku. Ten lokalna społeczność miała stworzyć wzdłuż rzeki Nin za pokaźne pieniądze. Remont kosztował 10 milionów funtów. Mieszkańcy nie mogli jednak z niego korzystać, ponieważ został on zmieniony w obozowisko przez imigrantów z Polski i Litwy. Miejscowi bali się tam chodzić. Wśród ponad 16 tysięcy wschodnich Europejczyków, którzy przybyli do miasta w ciągu ostatnich 5 lat, są tacy, którzy nie mogą lub nie chcą zapłacić za mieszkanie w Peterborough. Zamiast tego przyjęli styl życia barbarzyńców z domieszką dużych ilości mocnej polskiej wódki oraz piwa, pisał Andrew Malone z Daily Mail. Dalej kontynuował opowieść o tym, jak Polacy zamiast podziwiać piękne ptaki, które są w Wielkiej Brytanii pod królewską ochroną, a których zabijanie jest traktowane jak zdrada stanu, widzą w nich źródło pożywienia. Zacytowano miejscową radę, która stwierdziła, że w czasie sprzątania okolic parku znajdowanych jest wiele kadłubów martwych ptaków. Peterborough Telegraph, który jako pierwszy donosił o sprawie, do opisu dołożył zeznania świadków, którzy obrazowo opowiadali, jak łabędzie były wabione chlebem założonym na drut kolczasty i wyciągane na brzeg, gdzie zabijano je z pomocą pałek. Później, jak można się było domyślić, trafiały na ruszt. Była to bardzo głośna historia, choć co do tego, czy Polacy rzeczywiście jedli łabędzie, zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że tak, inni, że była to nagonka tabloidów na imigrantów. W przeszłości coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Dziś tego typu historie wracają co jakiś czas, rozbudzając wyobraźnię dziennikarzy i lokalnych polityków niechętnych przybyszom z Polski. Pewne jest tylko to, że we wspomnianym parku w Peterborough imigranci z naszego kraju łowili nielegalnie ryby. W ciągu tygodnia złapano wtedy 5 osób i rozpoczęto dochodzenie. Pewne jest także to, że jak ktoś chce w takie rzeczy uwierzyć, to zrobi to bez trudu. Nieprzystosowanie części rodaków znajduje bowiem potwierdzenie w przestępstwach, co do prawdziwości których nie ma żadnych wątpliwości. Tak było, gdy jeden z dziennikarzy zdecydował się dołożyć ważną cegiełkę do prowadzonej na Wyspach kampanii za wyjściem z Unii Europejskiej. Cegiełka była tak ważna, że być może przeważyła szale. Miesiąc przed głosowaniem tabloidy doniosły na pierwszych stronach o tym, co wkrótce po przybyciu do Wielkiej Brytanii zrobił Damian P. Polski gwałciciel pobił niepełnosprawnego mężczyznę i wepchnął go pod koła autobusu. Donosił The Sun i publikował na stronach internetowych nagranie z monitoringu. 37-latek, który wcześniej odsiadywał w Polsce wyroki za gwałt oraz napaść, przybył na wyspy w maju 2015 roku. Przez 2 dni powstrzymywał się przed popełnieniem przestępstwa lub, co bardziej prawdopodobne, nie dał się na żadnym przyłapać. Wystarczyło ledwie 48 godzin pobytu na emigracji, by podczas oczekiwania na autobus wpadł w furię. Rzucił się na niepełnosprawnego 56-letniego mężczyznę, który stał na przystanku. Pobił go do nieprzytomności, następnie za nogi wyciągnął na środek jezdni i wrzucił pod nadjeżdżający czerwony piętrowy autobus. Zajście nagrały kamery miejskiego monitoringu. Ofiara miała połamane żebra i wiele innych obrażeń. Napastnika szybko zatrzymano. Na wyrok czekał rok. Furiat został skazany na 12 lat odsiadki w polskim więzieniu. Zdecydowano także o jego deportacji do Polski. Te, gdy chodzi o polskich przestępców, są dość częste. Nie może być inaczej, bo Polacy są skazywani w około 6 tysięcy spraw rocznie i stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców w brytyjskich więzieniach. Wyprzedzają tam Irlandczyków, Jamajczyków, Rumunów i Pakistańczyków. Do tego dochodzi pokaźna grupa ludzi, którzy na wyspach ukrywają się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Złapani często na drobnych wykroczeniach są odsyłani do kraju. Rocznie około 1000 takich ludzi wylatuje do Polski. Gdyby większą liczbę z nich odsiewano na granicach, cieszylibyśmy się lepszą opinią. Dzieje się tak za sprawą pojawiających się raz po raz doniesień o kolejnych przestępstwach, których dopuścili się imigranci z Nadwisły. Wśród nich zdarzają się sprawy wyjątkowo spektakularne. Gdyby na brytyjskich granicach dało się zatrzymać skazanych z Polski, nie doszłoby na przykład do jednej z najgłośniejszych bandyckich napaści ostatnich lat. Napaści, w której na oczach żony brutalnie pobito 55-letniego profesora uniwersyteckiego z Londynu, Paula Collera. Stało się to w 2014 roku, a sprawcami napaści byli 4 Polacy. Wśród nich był uciekinier z polskiego więzienia, który schronił się na wyspach, oraz kibol z Krakowa, który miał na koncie 8-letni wyrok więzienia w kraju i był uznawany za szczególnie niebezpiecznego. Towarzyszył mu także tarnowianin, który wcześniej miał 2 wyroki za brutalne napaści i pobicia, oraz 29-letni mężczyzna z 3 wyrokami w Polsce, którego bezskutecznie szukała nasza policja. Mężczyźni nie znali się wcześniej. Połączyła ich siłownia, wspólne imprezowanie oraz treningi sztuk walki w Londynie. Na tyle mocno, że 11 sierpnia 2014 roku wspólnie napadli na dom, w którym profesor Koller mieszkał z żoną i córką. Około godziny 22 zapukali do drzwi. Kiedy gospodarz je otworzył, wpadli do środka i zaczęli go okładać pięściami. Rzucili się też na jego 50-letnią żonę. Jeden z nich starał się ją przywiązać do krzesła, podczas gdy pozostali na jej oczach bestialsko bili męża. Córce udało się schować w łazience. Przed sądem szczegółowo opowiadała o dramatycznych wydarzeniach. Była przekonana, że słyszy, jak bandyci mordują jej rodziców, i starała się wezwać pomoc. Pobicie było niezwykle brutalne. Jego konsekwencją były złamania szczęki, nosa oraz kości twarzoczaszki. Zmasakrowana ofiara była po nim nie do poznania. Kiedy zdjęcia Kollera trafiły na łamy gazet, wywołały powszechne oburzenie. Prowadzący sprawę detektyw mówił w sądzie, że to napaść jedyna w swoim rodzaju. W czasie 20 lat służby nigdy nie widziałem czegoś podobnego, usłyszeli przysięgli. Ofiarę przed śmiercią uratowało najprawdopodobniej to, że policja odpowiedziała na wezwanie córki i przestraszyła napastników. Na miejscu zatrzymano 2 z nich. W bagażniku samochodu jednego z 4 bandytów znaleziono miotacz ognia. Poinformowano później, że padło na Kollera, ponieważ napastnicy pomylili mieszkania. Wystawiono im inny adres, pod którym mieli znaleźć drogocenną biżuterię, ale zgubili się w obcym mieście i zapukali nie do drzwi domu, którego naprawdę szukali. 2 Polaków usłyszało wyrok 13 lat więzienia. Pozostała 2 dostała po 19 lat. Przynajmniej jeden miał zostać deportowany w związku z tym, że był poszukiwany w kraju. Koller zadeklarował, że jest gotów im wybaczyć, bo nie chce, by zgorzknienie zatruwało mu resztę życia. Sprawa była być może wyjątkowa dla prowadzącego ją detektywa, ale nie dla dziennikarzy oraz czytelników popularnych tabloidów. Te już w styczniu 2016 roku doniosły o bardzo podobnej napaści, którą jednak zakwalifikowano nie jako dzieło pospolitych bandytów, ale przestępstwo popełnione z nienawiści. 45-letni Odacilio Moran został skatowany przez 2 przestępców z Polski, ponieważ był gejem. Obrażenia, których doznał, wstrząsnęły opinią publiczną Londynu. Były tak poważne, że na 10 dni wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Wśród obrażeń wyliczano krwawienia do mózgu, uszkodzenia kości twarzoczaszki oraz odbytu. Te ostatnie były związane z motywacją napastników. 26-letni Kamil R. i 28-letni Norbert B. na peronie londyńskiego metra spotkali 45-latka, który zaledwie 2 tygodnie wcześniej przeprowadził się z USA do Londynu. Zaczęli rozmawiać, poszli na piwo. W czasie rozmowy dowiedzieli się, że Moran jest gejem. To wzburzyło ich na tyle, że postanowili przykładnie go ukarać. Szczegóły tamtejszych wydarzeń nie są jasne. Obrażenia oraz alkohol spowodowały, że 45-latek niewiele pamięta z całego zdarzenia. Wiadomo jednak, że do brutalnego pobicia doszło w domu ofiary. Tam, po 36 godzinach nieprzytomności, znalazł go zaniepokojony partner, który natychmiast wezwał pomoc. Jak się później okazało, zrobił to w ostatniej chwili, by dało się uratować życie mężczyzny. Ocalał cudem. Jednego z napastników za usiłowanie morderstwa skazano na co najmniej 16 lat więzienia. Co najmniej, bo zastosowano wyjątkową dla brytyjskiego prawa konstrukcję, w której określa się jedynie minimalny wymiar kary, po którym sędzia orzeka, czy skazany nadaje się do tego, by powrócić do społeczeństwa. Niekiedy oznacza ono dożywocie. Drugi napastnik ukrył się przed policją. Sędzia orzekający w tej sprawie wyrok dożywocia uzasadniał trudnym do pojęcia okrucieństwem sprawców. Rzeczywiście to, co zrobili 27-letnia Magdalena Eł i jej 34-letni konkubent Mariusz K., trudno jest to zrozumieć. Kobieta zaszła w ciążę jeszcze w Polsce, nie została jednak z biologicznym ojcem dziecka, ale wraz z K. wyruszyła do Anglii szukać lepszego życia. Urodziła syna Daniela, który nazwisko odziedziczył po ojcu. Zamieszkali w Coventry i wspólnie zaczęli wychowywać dziecko. Przy czym słowo wychowywać trzeba wziąć w cudzysłów, bo dziecko przeszło przez piekło, które sąd nazwał kampanią przemocy i okrucieństwa. Trudno znaleźć słowa, by opisać to, co działo się za zamkniętymi drzwiami mieszkania. Chłopiec był regularnie bity i torturowany. Pijany ojczym podtapiał go w zimnej wodzie, uderzając jednocześnie jego głową o dno i ściany wanny. Karmiono go solą. Zamykano w pokoju i kazano załatwiać się do łóżka. Był wyzywany i głodzony. Jak bardzo oddaje waga chłopca. Daniel, który zmarł w 2012 roku w wyniku obrażeń głowy spowodowanych przez bicie, miał skończone 4 lata i chodził już do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W Anglii edukację szkolną zaczynają dzieci rocznikowo 5-letnie. W chwili śmierci ważył 10,5 kg. Tyle, ile zwykle waży 8-miesięczne dziecko. Sprawa Daniela stała się głośna nie tylko ze względu na okrucieństwo opiekunów oraz fakt, że byli imigrantami, lecz także dlatego, że całkowicie zawiodła opieka społeczna oraz policja. O sytuacji chłopca były one informowane co najmniej 26 razy. Dziecko z powodu pobicia dwukrotnie trafiało do szpitala, raz z obrażeniami głowy, drugi raz ze złamanym ramieniem. W szkole wybierało resztki z koszów na śmieci i żebrało o jedzenie. Zauważono, że ma podbite oczy oraz liczne siniaki. Mimo to opiekunowie socjalni akceptowali wytłumaczenia matki, która mówiła, że chłopiec jest lekko opóźniony w rozwoju i cierpi z powodu jadłowstrętu. Akceptowali je, bo z jednej strony mieli problemy z komunikowaniem się z matką oraz samym dzieckiem. Chłopiec nie mówił po angielsku, więc woleli uwierzyć w tłumaczenia, niż podjąć dodatkowy wysiłek, którego wymagałoby znalezienie tłumacza oraz dokładniejsze dochodzenie. Z drugiej strony, jak tłumaczyli się później, prawda była tak nieprawdopodobna, że po prostu trudno było w nią uwierzyć. Matka i ojczym Daniela usłyszeli wyroki dożywocia. Wkrótce okazało się, że nie były one tak długie. W brytyjskich zakładach karnych, tak jak i w polskich, najwyraźniej nie toleruje się dzieciobójców. W 2015 roku w celi znaleziono powieszoną Magdalenę Eł. Rok później w więzieniu zmarł także Mariusz K. Oficjalną przyczyną zgonu był atak serca. Mężczyzna miał 36 lat. Kategorią przestępstw, o której media donoszą szczególnie chętnie, kiedy dopuszczają się ich imigranci, są gwałty. Tutaj także nie brakuje im tematów dostarczanych przez polskich przestępców. 30-letni Arkadiusz T., który wcześniej był w Polsce dwukrotnie karany za oszustwa, 6 lipca 2016 roku włamał się o godzinie 2 w nocy do mieszkania w Birmingham. Gazem pieprzowym zaatakował mieszkającą w nim kobietę. Następnie złapał ją za włosy, zaciągnął do kuchni i kilka razy uderzył w twarz. Przemocą zmusił do seksu oralnego. To mu jednak nie wystarczyło. Sponiewieraną ofiarę zaciągnął do sypialni, gdzie ponownie ją zgwałcił. Obydwa akty seksualnej przemocy nagrywał telefonem komórkowym. Kiedy skończył, wykorzystał wybielacz, by usunąć ślady DNA. Taką metodę najpewniej podpatrzył w jednym z telewizyjnych seriali kryminalnych, które jednak musiał oglądać niezbyt uważnie. Inaczej nie da się wytłumaczyć tego, że przed wyjściem zapytał ofiarę, czy go poznaje. Kiedy ta odpowiedziała, że nie, zadowolony opuścił jej mieszkanie. Policja szybko namierzyła Arkadiusza T. Jego przyznanie się do winy nie było konieczne, ponieważ znaleziono przy nim nagrania. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, od gwałtu do napaści. Wymierzono mu karę 13 lat pozbawienia wolności. Został też wpisany na listę przestępców seksualnych. Bywają jednak tacy przestępcy, których da się polubić. Jednym z nich okazał się Łukasz H., 28-latek z Polski, którego w 2014 roku skazano za włamanie w Burnley. Złapano go, można powiedzieć, na gorącym uczynku, bo w łóżku w domu, do którego się włamał. W domu mieszkała para starszych Anglików, która wybrała się na 5-dniową wycieczkę krajoznawczą. Kiedy wrócili i otworzyli drzwi do domu, relacjonował Daily Telegraph, na blacie kuchennym znaleźli przygotowany filet z kurczaka i spaghetti. Obok, we wzorowym porządku, leżały ich talerze oraz gazety. Zauważyli też, że ktoś poukładał ich pocztę, a bezprzewodowy telefon leżał w innym miejscu niż zazwyczaj. Zdziwienie pogłębiło się tym bardziej, kiedy w łazience zobaczyli wannę pełną piany oraz cudzą bieliznę na suszarce. We wnętrzu było także czuć perfumy. Kiedy zajrzeli do sypialni, zobaczyli w niej 28-letniego Łukasza H., tapicera z Polski, który spał w ich łóżku i chrapał w najlepsze. Obudzili go, ale nie mogli się porozumieć, ponieważ ten niezbyt dobrze mówił po angielsku. Zadzwonili więc po policję, która szybko przyjechała i zatrzymała mężczyznę. Oskarżono go o włamanie i skazano. Wyrok otrzymał jednak w zawieszeniu, bo okazało się, że nie miał złych intencji. Niewiele wcześniej musiał wyprowadzić się z zajmowanego poprzednio pokoju. Krążył więc po mieście, nie bardzo wiedząc, co zrobić i jak znaleźć nowe lokum, kiedy zobaczył dom, który wydał mu się pusty. Postanowił skorzystać z tego, że wewnątrz nikogo nie ma i wprowadzić się na chwilę. Jak postanowił, tak też zrobił. Ale dwa dni później gospodarze wrócili. Media na wyspach okrzyknęły go złotowłosą, nawiązując w ten sposób do słynnej bajki o złotowłosej i trzech niedźwiadkach. W tej, przypomnijmy, dziewczynka natrafia na dom zajmowany przez trzy misie i bez pytania rozgaszcza się w nim, korzystając z nieobecności gospodarzy. Kiedy ci wracają, orientują się, że ktoś zjadł ich obiad, zrobił bałagan, a w jednym z łóżek śpi złotowłosa dziewczynka. Przez wyspy przewinęło się w ostatnich latach kilka milionów Polaków. Kiedy gdzieś pojawia się taka masa ludzi, to siłą rzeczy trafiają się wśród nich także złodzieje, gwałciciele i mordercy. Większość imigrantów z Polski to jednak porządni ludzie, którzy świetnie się odnajdują w nowej rzeczywistości i nic nie denerwuje ich tak bardzo, jak te zbyt liczne jednostki, które trafiają na okładki tabloidów i psują im opinię pracowitych oraz porządnych ludzi. Tomasz Borejza.